Zanim przystąpię do realizacji powierzonego mi zadania, chciałbym serdecznie podziękować za zaproszenie. Jest to dla mnie zaszczyt i przyjemność móc rozważać myśl świętego Tomasza w klasztorze ojców dominikanów. Przyjemność tak wielka, że nie jest mi w stanie zepsuć nawet fakt, że przypadła mi niewdzięczna rola oskarżyciela. Jeżeli oskarżycielowi brak argumentów, jakieś tam mam, ale nie dość mocne, to zwykle otwiera śledztwo nie przeciwko osobie, tylko w sprawie. I ja też ośmielę się tylko otworzyć badania czy śledztwo w sprawie aktualności teorii prawdy świętego Tomasza. I ta sprawa dzieli się na trzy co najmniej sprawy dla mnie. Po pierwsze, muszę się rozeznać w tym, co to jest aktualność, co jest aktualne dla współczesnej filozofii, by potem móc zestawić z tym teorię prawdy świętego Tomasza. Po drugie, muszę się rozeznać w samej tej teorii prawdy i po trzecie muszę rozstrzygnąć, czy ta teoria prawdy jest aktualna, czy też nie. Frank Farrell w książce pod tytułem Subjectivity, Realism and Postmodernism zwrócił uwagę na fakt, że to, co się uwyraźnia we współczesnej świadomości filozoficznej, jest jakby powrotem do tego, co już było, jakby powrotem do pewnych debat średniowiecznych. Mianowicie w średniowieczu jednym z podstawowych, jeżeli nie podstawowym problemem, był problem natury Boga. To interesowało filozofów. Bóg przede wszystkim. I kiedy spierano się o naturę Boga, spierano się o to, czy Bóg jest przede wszystkim wolą, czy też Bóg jest przede wszystkim rozumem. Ci, którzy uważali, że Bóg jest rozumem, zakładali, iż jest on tożsamy z wszystkimi prawdami i regułami. Nie może łamać na przykład reguł logiki i matematyki, nie może łamać reguł semantycznych języka, który przekazał ludziom. Nie znaczy to, że nie jest wolny, bo nie zależy od czegokolwiek poza sobą samym, bo on sam jest tymi regułami, ale nie może być nierozumny, nie może być kapryśny. To potem już po średniowieczu, u progu nowożytności, chyba najwyraźniej znalazło wyraz filozofii Spinozy, gdzie Deus to tyle, co prawa natury. To było jedno stanowisko. Drugie stanowisko przeciwne mówiło, że Bóg jest wolą, że w każdej chwili może złamać każdą regułę. Nawet może zmienić przeszłość, jak mówił Duns Scott. To były te dwie opozycje. I teraz Farrell, którego wspomniałem, mówi, że podstawowa opozycja, jaka się uwyraźnia w filozofii współczesnej, to jest ta sama opozycja przy pewnej modyfikacji. Mianowicie filozofów średniowiecza interesowała natura Boga. Filozofów współczesnych interesuje natura człowieka. I oni się pytają, czy to człowiek jest rozumem, czy też, ja mówię, tu dygresja, ja mówię już o tych filozofach, którzy są po oświeceniu i przejęci oświeceniem, nauczeni oświeceniem, te rozważania, które wcześniej dotyczyły Boga, stosują do człowieka. Człowiek, jak się mówi po oświeceniu, poczuł się zbyt bosko, prawda? I stąd pewne konsekwencje. Na czym polega ten spór, gdy, jak on wygląda, gdy chodzi o to, czy człowiek jest rozumem, czy też wolą? Jeżeli rozstrzyga się kwestię, że wolą, to znaczy, że nie istnieją żadne reguły, także reguły semantyczne, reguły znaczeniowe, które w każdej chwili nie mogłyby być zmienione. Znaczy to także, że człowiek, tak jak Bóg Duns'a Scota, panuje także nad przeszłością. Co to znaczy panować nad przeszłością w tym sensie? Według Heideggera to znaczy, że przyszłość określa przeszłość. Czyli, że my dzisiaj możemy zdecydować o tym, jaka była natura, jakie były cechy Bolesława Chrobrego. Na przykład dzisiaj Bolesław Chrobry stał się bogatszy o taką własność, że ja o nim mówię. On tego kiedyś nie miał. Ja mu przysporzyłem pewnej cechy. Mogłem go inaczej zinterpretować. Taka jest dzisiaj ta opozycja. Ona się zaznacza w filozofii języka i to jest opozycja między sceptycyzmem semantycznym, sceptycyzmem co do tego, czy istnieją jakiekolwiek reguły językowe i realizmem semantycznym, który mówi, że istnieją reguły znaczeniowe, że słowa mają swoje stałe znaczenia i że człowiek ich nie może łamać. Ten spór, który przywołał Farel, jest sporem, jak powiedziałem, podobnym do sporu średniowiecznego. Jest sporem o uniwersalia, o to, czy istnieją uniwersalne reguły, o to, czy istnieje to, co ogólne, czy też istnieją tylko kapryśne akty woli. A zatem jest tak. Kiedyś profesor Tasbir powiedział, że wcale nie żyjemy w jednej rzeczywistości, tylko żyjemy w wielu światach. Jedni żyją w nowożytności, inni w średniowieczu, jedni w czasach całkiem współczesnych. Różnię się od pana profesora Judyckiego tym, iż jestem mniej nowożytny. Mianowicie pan profesor Judycki, charakteryzując problematykę prawdy, powiedział, że pojęcie prawdy się rozwija. Że rozwój nauk też prowadzi do rozwoju pojęcia prawdy. Czyli pan profesor Judycki zakłada tutaj nowożytną, no może nie całkiem nowożytną, bo to zawdzięczamy Augustynowi, ale zakłada ideę postępu. Jest postęp w problematyce prawdy. Ja myślę inaczej. Myślę, że gdy chodzi o prawdę, to mówimy o prawdzie trzema językami różnymi, które mieszamy ze sobą. Jest to język starożytny, jest to język filozofów, gdzie problem prawdy był problemem uniwersaliów, gdzie być prawdziwym X znaczyło podpadać pod pojęcie X. Następnie mamy nowożytny problem prawdy, gdzie być prawdziwym to przede wszystkim być prawdziwym sądem, czy być prawdziwą myślą zgodną z rzeczywistością. I mamy nowożytny problem prawdy. Na czym on polega, to może za chwilę. W każdym razie mamy nowożytny problem z prawdą, bo mówi się często, że prawda znikła. Nie ma prawdy, jest tylko informacja. Co to znaczy? I teraz ja chciałbym bardzo krótko przedstawić te trzy sposoby myślenia o prawdzie, różne. Uważam, że tu nie ma postępu, tylko są różne, są trzy paradygmaty, w sensie paradygmatów Kuhna, nawzajem na siebie nieprzekładalne. Może jeszcze bliższe są sobie paradygmat starożytny z paradygmatem współczesnym. Przedstawię bardzo krótko te paradygmaty i następnie spróbuję zlokalizować teorię prawdy Tomasza z Akwinu w jednym z tych kontekstów. Paradygmat starożytny. Może jeszcze zanim o tym paradygmacie spróbuję mimo wszystko znaleźć to, co wspólne im wszystkim czem. Zawsze proszę Państwa, prawda była czymś, o czego istnienie ewentualnie i możliwość rozpoznania, spierali się realiści epistemologiczni ze sceptykami. Sceptycy kwestionowali możliwość poznania prawdy. Może jeszcze jedna wspólna rzecz zawsze była, mianowicie prawda była czymś cenionym, czymś właściwym, a właśnie fałsz nie. Fałsz czymś niewłaściwym. Kiedyś wyczytałem u profesora Bogusławskiego, że w XVII wieku w Polsce przeciwstawieniem prawdy była krzywda. Nie fałsz, krzywda. Prawda to jest to, co prawe, to, co dane w prawy sposób. Krzywda to jest coś, co jest wykrzywieniem tego. I myślę, że tak to ogólne odróżnienie było w tych wszystkich trzech epokach. A teraz bardzo krótko o tych trzech paradygmatach. Paradygmat starożytny to jest paradygmat, w którym myśli się o świecie, o rzeczywistości nas otaczającej, tej doświadczanej, jako o czymś, co się staje, płynie, dąży do czegoś, gdzieś zmierza, ma realizować jakiś cel. Rzeczywistość, która jest dana w doświadczeniu, nie jest tym, co jest. Jak zmierzyć, ile jest tego i czy dostatecznie dużo jest tego, co się staje? Starożytni filozofowie mieli problem miary, mierzenia fal w rzece Heraklita. Dla Platona miarą były idee, dla Arystotelesa miarą były formy, ale między formami a ideami wielkiej różnicy nie ma, bo czy się dąży do idei, czy zmierza się do pełnej realizacji formy, do entelechii, to właściwie różnica niewielka. Protagoras mówił, człowiek jest miarą wszech rzeczy, Augustyn mówił, Bóg jest miarą wszystkiego. Filozofowie starożytni mieli problem miary. Jak zmierzyć to, co jest? Czy mamy miarę? I teraz sceptycy to byli filozofowie, którzy mówili, nie mamy żadnej wiarygodnej miary. A realiści to byli ci, którzy mówili, mamy właściwą miarę. I to byli, proszę Państwa, realiści w sporze uniwersalia. Starożytny sceptyk nie wątpił, w ogóle nie stawiał sobie takiego problemu, czy poza moją świadomością istnieje świat zewnętrzny, pozaświadomościowy. Nie przeciwstawiał siebie jako substancji myślącej światu fizycznemu. Starożytny sceptyk czuł się częścią świata, w którym jest, jest częścią większej całości. I starożytny sceptyk miał inny problem. Problem klasyfikacji. Jak to, co jest, zaklasyfikować? Jest to miód, czy też to nie jest miód? A w ogóle co to jest miód? Żebym ja, jak pojąć miód, żeby rozstrzygnąć, czy to jest miód? Czyli krótko mówiąc, starożytny sceptyk mówił, nie mam pojęcia, które mógłbym przyłożyć do tego, co jest. I problem prawdy dla starożytnego sceptyka to był problem na przykład prawdziwego miodu. Co jest prawdziwym miodem? Żeby wiedzieć, co jest prawdziwym miodem, trzeba było wiedzieć, co jest miodem. Czyli trzeba było mieć pojęcie. Filozofowie starożytni chcieli mieć pojęcie. Pani profesor Dąbska w znanej swojej książce o sceptycyzmie XVI i XVII wieku zdefiniowała sceptycyzm jako pogląd, zgodnie z którym podmiot poznający nie dysponuje kryterium prawdy o rzeczywistości transcendentnej. To jest definicja sceptycyzmu nie obejmująca starożytnych sceptyków, tylko dotycząca nowożytnych sceptyków. Profesor Dąbska, podobnie jak pan profesor Judycki, myślała nowożytnie. Otóż jeżeli problemem prawdy jest problem właściwej klasyfikacji, to ja mogę mieć kłopot z klasyfikacją wszystkiego. Równie trudno jest mi zaklasyfikować to coś, co mi się jawi jako miód śniony, jak i to coś, co mi się jawi jako miód rzeczywisty. Problemem nie jest, czy ja śnię, tylko problemem jest, czy to jest miód. Jeżeli teraz nie ma miary, nie dysponujemy pojęciami, jak mówili sceptycy, to znaczy, że ja jestem bezradny w aktach klasyfikacji. I dlatego wyrazem starożytnego sceptycyzmu nie było to, co przypisała wszystkim sceptykom profesor Dąbska, ale zasada izostenii, zasada równosilności sądów. Sąd alfa nie bardziej jest uzasadniony niż sąd nie alfa. A co to znaczyło? A to znaczyło, że sceptyk starożytny przewidywał, że jeżeli ja oto teraz mam powody, by zaklasyfikować to jako miód, to jako coś takiego, a takiego, to być może i prawie na pewno za chwilę znajdę się w sytuacji, i wtedy lepiej się temu przyjrzę i może zrezygnuję z takiej klasyfikacji, zaproponuję klasyfikację dokładniejszą. Sceptycyzm starożytny był sceptycyzmem co do przekonań także. To znaczy sceptyk starożytny nie był pewny treści własnych przekonań. Czy myśli o miodzie, czy o czymś innym. Sceptyk nowożytny jest pewny, że wie, co myśli. Że myśli na pewno o miodzie i interesuje go tylko to, kwestią dla niego jest to, czy istnieje rzeczywisty miód poza jego świadomością. Dlatego te dwa różne sceptycyzmy, sceptycyzm starożytny i sceptycyzm nowożytny, bywają czasem odróżniane jako, mówię o starożytnym, sceptycyzm co do przekonań także, co do treści przekonań, i nowożytny sceptycyzm co do wiedzy. Sceptyk nowożytny wie, jakie ma przekonania, wie, jakie ma idee w umyśle. Nie wie tylko, czy tym ideom odpowiadają rzeczywiste przedmioty w świecie pozaświadomościowym. Nie wie, czy mu się to wszystko nie śni, czy go zwodziciel nie zwodzi. I teraz sceptycyzm starożytny i cała starożytność to jest filozofia, w której podstawowymi kategoriami są kategorie możności i aktu, jakby się to nie nazywało. Czy mówimy o stawaniu się, wypłynięciu rzeki Heraklita, dążeniu do czegoś. To jest świat, w którym podstawowymi kategoriami są kategorie możności i aktu. I teraz, jeżeli sceptyk starożytny mówi, nie wiem jak zaklasyfikować, bo jestem w możności ewentualnego rozszerzenia kontekstu, kiedy zaklasyfikuję być może lepiej, ale potem też będę musiał być może ustąpić, bo znowu będzie trzeba to zrobić lepiej, to jest sceptyk, który mówi, że nigdy nie jest mi dane wiedzieć coś dokładnie tak, a tak. Sceptyk starożytny, to zdanie kieruję do pana profesora Jodyckiego, sceptyk starożytny nie uznaje żadnych oczywistości, żadnych danych oczywistości. To robi sceptyk nowożytny. Sceptyk nowożytny to jest sceptyk, który wie, jakie ma dane. On ma dane. Tylko poszukać w świadomości i znajdzie. Tam są idee, które mają, jakby powiedział Ingarden, zawartości. Zawartości mają stałe, zmienne, istnieje metoda też dana tamże. Tylko to zanalizować i będziemy dysponowali pojęciami. Czyli różnica jest taka. Sceptyk starożytny mówi, nie mam pojęcia i w związku z tym nie potrafię klasyfikować. Sceptyk nowożytny mówi, mam pojęcie, jest mi dane. Nie wiem tylko, czy istnieje odpowiednik tego pojęcia w rzeczywistości. I teraz proszę zobaczyć. Sceptyk starożytny i filozof starożytny, bo ja mówię o sceptycyzmie, ale realiści odpowiedni mówili, w starożytności mamy pojęcia. Sokrates mówił, nie mam pojęcia i dlatego wybrał się w drogę w lepszy świat, bo może tam będzie miał pojęcie, sądził. Platon mówił, że ma pojęcia. Sceptycy mówili, że nie mają. Filozofowie starożytni interesowali się pojęciami, filozofować na temat państwa. Podstawowym problemem filozoficznym było dopracowanie się pojęcia państwa, a nie to, czy pojęciu państwa odpowiada istniejące państwo. Odróżnienie pytań, czym coś jest i czy coś jest, tutaj odwołuję się do wystąpienia pana profesora Sturzewskiego, którego wysłuchałem w internecie, to odróżnienie tych dwóch pytań, czym coś jest i czy coś jest, to jest odróżnienie nowożytne. To jest odróżnienie nowożytne. Umysł wie, czym coś jest, jak się dobrze przyjrzy własnej zawartości, a ma problem z tym, czy coś jest. Starożytni nie mieli problemu z tym, czy coś jest. Powiedzieli, coś się staje, coś jest przed nimi, mieli problem, jak to pojąć. Przeskoczę. Sporo wieków i powiem tak. Współcześnie sceptyk semantyczny ma problem, jak to nazwać. I to jest odpowiednikiem pojęcia problemu sceptycyzmu starożytnego, jak to pojąć. Sceptycyzm semantyczny mówi, nie istnieją żadne fakty, które by przesądzały, że słowa mają takie, a takie określone raz na zawsze znaczenie. Czyli w związku z tym nie wiadomo, nie ma reguły, zgodnie z którą można coś powiedzieć poprawnie albo niepoprawnie. Wittgenstein mówił, że regułą kieruje się ślepo, regułą językową. W książce Kripkego pod tytułem Wittgenstein on Rules and Private Language Kripke zaproponował taką analizę. Ja tę analizę streściłem w przygotowanym na dzisiejsze wystąpienie w tekście, w związku z tym nie będę nią zanudzał, tym bardziej, że jest dość techniczna. Ale wnioskiem z tej analizy Kripkego jest to, że kiedy my coś mówimy, to nie istnieją żadne fakty, które by sprawiały, że to, co mówimy, jest raczej poprawne niż niepoprawne. I to przypomina zasadę izosteni sceptyków starożytnych, którzy mówili, że sąd alfa jest nie bardziej prawomocny niż sąd nie alfa. Mamy tutaj te analogie. Przejdę teraz do pokazania trzech pojęć prawdy w tych trzech paradygmatach. Pozwolę sobie tutaj polemizować z panem profesorem Judyckim w sprawie niezmienności korespondencyjnego pojęcia prawdy w historii teorii prawdy. Znaczy, ja się zgadzam z tym, że o prawdzie zawsze można było mówić, że prawda jest zgodnością myśli z rzeczywistością. Ale ta zgodność myśli z rzeczywistością była bardzo różnie rozumiana. Sięgnijmy do starożytności, do wypowiedzi Arystotelesa. Tak samo będzie u Tomasza. Mianowicie mówi prawdziwie ten według Arystotelesa, kto łączy to, co połączone i rozdziela to, co rozdzielone. Co to znaczy? Mówi prawdziwie ten, ja nie cytuję dosłownie, mówi prawdziwie ten, kto klasyfikuje właściwie, to znaczy dany przedmiot wiąże, czy to, co jest w podmiocie logicznym sądu, wiąże z właściwym powszechnikiem. Mówić prawdę to właściwie klasyfikować, właściwie przydzielać powszechniki. Mówi fałsz ten, kto rozdziela to, co jest połączone. Oczywiście jest u Arystotelesa też takie określenie prawdy, które mówi mniej więcej tyle, że powiedzieć, że coś jest, jeżeli nie jest, jest, lub że nie jest, jeżeli jest, jest fałszem, a jest, jeżeli jest, lub że nie jest, jeżeli nie jest, jest prawdą. Ale tutaj nie ma ani słowa o tym, że prawdziwość to jest relacja między myślą zawartą w świadomości prywatnej, w prywatnym świecie, a obiektywną rzeczywistością. Ani słowa o czymś takim. Mówi się tylko tyle, że prawdę mówi ten, kto mówi, że coś jest, jeżeli jest. Czyli prawdę mówi ten, kto właściwie zaklasyfikował. Czyli na przykład powiedział, że to jest nożem, jeżeli ten oto nóż podpadał właściwie pod pojęcie noża, był ostry, właściwy. Pojmowanie prawdy jako relacji zachodzącej między elementami z dwóch różnych dziedzin, czyli jako relacji między czymś ze świata myśli, a czymś ze świata pozaświadomościowego. Ja w tej chwili abstrahuję od takich sytuacji, kiedy myślimy o własnych myślach. Ale pojmowanie prawdy jako takiej relacji między myślą a rzeczywistością i mówienie, że prawda to jest zgodność myśli z rzeczywistością, to jest pojmowanie właściwe nowożytności. Tak myślę. Prawdziwość pojmowana jest tutaj jako tak zwana relacja zewnętrzna. W pewnym sensie słów relacja zewnętrzna. Co to znaczy? To znaczy, że dla żadnego z członów tej relacji nie jest istotne, by istniał drugi jego człon. Czyli myśl może się pojawić w świadomości czy w głowie, jak ktoś chce mówić. Będzie tą samą myślą, gdy nie pojawi się to coś, czego ta myśl ma dotyczyć. Moja myśl, że śnieg pada, będzie taką samą myślą, kiedy śnieg padał, nie będzie, jak i wtedy, kiedy śnieg padał, będzie. Z kolei stan rzeczy, który ma zapewniać prawdziwość tej myśli, też może istnieć niezależnie od tej myśli. Śnieg sobie może padać, niezależnie od tego, czy ja o nim pomyślę. To są dwie niezależne od siebie sfery rzeczywistości i w związku z tym te dwa elementy też są od siebie niezależne. Prawdziwość, jak się mówi, jest tutaj relacja, rozumiana jako relacja zewnętrzna, przygodna. Prawdę można zgadnąć, nie wiedząc o niej. Nie wiedząc, że się ją zgaduje, prawda? To jest ten drugi paradygmat. I teraz zaryzykuję eksperyment myślowy, ale myślę, że mi się nie uda. Dlatego, że my wszyscy żyjemy w paradygmacie kartezjańskim. To znaczy myślimy po kartezjańsku. My już nie myślimy w kategoriach średniowiecznych. Myślimy po kartezjańsku, to znaczy myślimy, że mamy głowy, głowy są jakoś tam wypełnione czymś, co jest świadome i istnieje świat pozaświadomościowy. Mamy kartezjańską wizję świata. Dlatego ten eksperyment prawdopodobnie mi się nie uda, bo będzie zmierzał do obalenia tej kartezjańskiej wizji świata, ale ja go przeprowadzę. Otóż może najpierw taki argument, trochę ad autorytetu, bo to jeszcze nie jest eksperyment. Ale ten, kto przyjmie tę koncepcję prawdy i tę kartezjańską wizję świata, to dzieli świat na świat myśli, sferę świadomości i świat rzeczywistości pozaświadomościowej. Świat, jak się mówi na gruncie pewnych teorii poznania, jako przedstawiania. Świat przedstawień. I świat tego, co przedstawiamy. I teraz, jeżeli ja mam do czynienia z czymś, to mam do czynienia zawsze z przedstawieniami. Skąd ja wobec tego wiem, że kiedykolwiek istnieje cokolwiek przedstawionego? Teraz ten eksperyment myślowy, który właściwie jest ilustracją tego, co powiedziałem. Widzimy tutaj mównicę. Każdy z nas, ja przynajmniej jeszcze widzę jedną mównicę i zakładam, że każdy z Państwa widzi jedną mównicę. Którą pytam? Tę przedstawioną czy tę rzeczywistą? Tę świadomościową czy tę rzeczywistą? Tę świadomościową. Tak? Jak już ktoś tak powie, no to w związku z tym trzeba przyjąć, że tej rzeczywistej nie widzimy nigdy i że nieuchronną konsekwencją korespondencyjnej teorii prawdy rozumianej po kartezjańsku jako zgodność myśli niezależnej od rzeczywistości, myśli o rzeczywistości niezależnej od myślenia, konsekwencją nieuchronną jest sceptycyzm lub agnostycyzm. To można dyskutować. Ja myślę, że sceptycyzm, nie agnostycyzm, ale to jest osobna sprawa. Czyli wybór między kartezjanizmem, z którym jesteśmy zżyci, a tą koncepcją starożytną, no to jest wybór między agnostycyzmem, a tym w kategoriach, czego już nie myślimy. Trzeci paradygmat. Pomyślmy jeszcze raz o tej koncepcji prawdy jako zgodności myśli z rzeczywistością. Mamy oto sąd. Psy są ssakami. Mamy zdanie, które jest wyrazem sądu. Psy są ssakami. Co jest treścią tego zdania? Ogólny, abstrakcyjny stan rzeczy. Psy są ssakami. Z czym to zdanie, by być prawdziwe, nowożytnie, musiałoby być zgodne? Z czym? Ze stanem rzeczy abstrakcyjnym, że psy są ssakami. Czyli znaczenie zdania musiałoby być tutaj tożsame ze stanem rzeczy gwarantującym mu prawdziwość. Znaczenie zdania to sąd. Sąd, by być prawdziwym, musiałby być sądem tożsamym ze sobą. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli my przeanalizujemy pojęcie korespondencji jako zgodności sądu z rzeczywistością, to się okazuje, że po obu stronach relacji korespondencji mamy to samo. Porządnie przeanalizowana korespondencja okazuje się identycznością. To, co pokazałem, pokazuje, że prawda pojmowana jako cecha sądu okazuje się tożsamością tego sądu. Czyli przestaje być cechą określającą sąd, tylko okazuje się tożsamością. I teraz w świadomości dwudziestowiecznych teoretyków prawdy znajduje się to, że bardzo trudno zdefiniować prawdziwość. To wszyscy się z tym zgadzają. Niektórzy mówią, po prostu nie ma takiej cechy. Ta teoria prawdy, którą tutaj przemyciłem, to jest tak zwana identycznościowa teoria prawdy, za którą się opowiada. Ja mówię, że jest cecha prawdziwości sądu. To jest tożsamość. Sąd jest tożsamy z pewnym stanem rzeczy. Oczywiście to musi być właściwy stan rzeczy. Sąd prawdziwy to jest taki dobry sąd, jak nóż prawdziwy to dobry nóż. Ale jest kłopot ze zdefiniowaniem prawdziwości. W związku z tym mówi się, że nie ma takiej cechy jak prawdziwość. To tylko filozofowie wymyślili, że taka cecha jest, jako cecha sądu, to co pan profesor Judycki nazywa prawdą kategorialną, ale czegoś takiego nie ma. Nikt tego porządnie nie zdefiniował, nikt tego nie jest w stanie pokazać, a jak się to zanalizuje porządnie, to znika w sposób, który Państwu pokazałem. W związku z tym pojawiły się tak zwane deflacyjne teorie prawdy. Deflate to, jak Państwo wiecie, wypuścić powietrze, no na przykład z balonu. Deflacyjne teorie prawdy chciały wypuścić powietrze z balonu nazywającego się prawdą. Nie ma czegoś takiego jak prawda, jest tylko słówko prawda, którym się coś tam w dyskursie robi. Ktoś mówi, śnieg pada. Ja powiem, to prawda, że śnieg pada, ale co ja zrobię wtedy? Potwierdzę tylko, że śnieg pada. Nie opiszę żadnej cechy tego, co ktoś powiedział, tylko poprę go tak, jakbym czyjś weksel podżyrował. Czyli prawda tutaj nie ma żadnego semantycznego znaczenia, nie opisuje żadnej cechy, a jest narzędziem potwierdzania. To mówi, proszę Państwa, performatywna teoria prawdy Strawsona. Inna teoria prawdy powie, że prawda jest tylko środkiem stylistycznym. Jak chcemy coś podkreślić, to mówimy, o prawda. Niektórzy nadużywają tego środka stylistycznego. Jest też tak zwana prosentencjalna teoria prawdy. Mogę powiedzieć to, co ojciec Zbigniew mówił mi 2 godziny temu, jest prawdą. Ja tutaj słówko prawda użyłem, by nie powtarzać tego wszystkiego, co ojciec Zbigniew mi mówił. Jak zaimek zastępuje pewne rzeczowniki, tak prawda, słówko prawda jest takim wyrażeniem, które zastępuje pewne zdania. Są też takie słowa, które zastępują czasowniki, prawda? W języku angielskim do zastąpi każdy czasownik. Polski język nie ma takiego słowa. Więc jest koncepcja prawdy, która mówi, że słówko prawda to jest takie prosentens, za zdanie. Używamy go po to, by powiedzieć, on wtedy mówił prawdę i nie powtarzać tego wszystkiego. Albo jeżeli to, co on mówi, było prawdą, to. Co to znaczy? Że współcześnie, kiedy jest ta świadomość kłopotu związanego z definicją prawdy, prawda jest używana jako narzędzie usprawniania dyskursu. Bądź odwoływania się niekłopotliwego, bądź potwierdzania, bądź środka stylistycznego. Jako narzędzie. Słówko prawda nie opisuje żadnej cechy. Prawda znikła. W deflacyjnych teoriach prawdy. Ja nie mówię, że we wszystkich, bo żyjemy, jak powiedział Tazbir, w wielu światach, w których różnie się prawdę rozumie. No i teraz to byłyby te 3 światy, a gdzie teraz jest miejsce dla świętego Tomasza według mnie? Co nie znaczy, że naprawdę. Chciałbym przypomnieć taki fragment z De Ente et Essentia, często dyskutowany, gdzie mowa jest o tym, że gatunki i rodzaje nie należą do natury rzeczy. Nie ma ich w naturze rzeczy. Natomiast znajdują się w duszy czy w umyśle. Gatunki i rodzaje. Powiem, znaczy to, że uniwersalia znajdują się w umyśle. Autor takiej książki pod tytułem Uniwersalia z 1970 roku, Walter Storz. W związku z tym fragmentem z De Ente et Essentia i nie tylko, wyprowadził wniosek, że Tomasz z Akwinu był nominalistą. Nominalistą w sporze uniwersalia. No bo coś takiego jak ludzkość czy człowieczeństwo, niech tak będzie, jest czymś ogólnym, co znajduje się w podmiocie poznającym, mówi Tomasz. W naturze ludzi, nas tutaj siedzących i innych ludzi, nie ma jednego i tego samego czegoś, co niezmienione znajdowałoby się w każdym z nas. Nie ma dwóch identycznych ludzi pod żadnym względem. Jakąkolwiek cechę byśmy nie wybrali pomiędzy dwoma dowolnymi ludźmi, to by się okazało, że oni są jednak inni. Mądrość Sokratesa jest inna niż mądrość Arystotelesa. Mądrość Sokratesa rano jest inna niż mądrość Sokratesa wieczór. To czasem się nazywa tropami. Jedna cecha idzie tropem drugiej, podobna do tej drugiej, ale tu mamy do czynienia tylko z podobieństwem. Czyli, mówi ten Walter Storz, według Tomasza, w naturze rzeczy mamy tylko podobieństwa. Nie mamy tego, co identyczne naprawdę w różnych rzeczach. Według tego autora Tomasz i na przykład Leibniz zgadzaliby się ze sobą i eksperyment Leibnica, kiedy posłał panie damy dworu hanowerskiego, by szukały identycznych liści, jak wiadomo, szukały bezskutecznie, ten eksperyment według Wolterstorffa podobałby się Tomaszowi. No, ale to by znaczyło, że uniwersalia, to co ogólne, jest rezultatem abstrakcji, ale nie w sensie wyławiania tego, co identyczne z różnych rzeczy, ale w sensie pomijania różnic. Czyli jest tworem pojęciowym. Jest tworem pojęciowym. Autor, o którym mówię, idzie dalej i mówi, że ponieważ jesteśmy różnymi umysłami, to każdy tworzy inne pojęcie, czyli nie ma nawet identycznych pojęć. Aż tak daleko idzie. I teraz co zrobić, żeby nie iść tak daleko? I co zrobić, żeby jednak powiedzieć, że w naturze rzeczy nie ma tego, co naprawdę identyczne, jako jedno i to samo coś? Otóż tu się, ponieważ zdaję sobie sprawę, że mówię rzeczy odbiegające od typowej wykładni świętego Tomasza, to w tym momencie wesprę się autorytetem. No, myślę, że wesprę rodzącymi się autorytetami. Są tacy autorzy jak John Milbank i Catherine Pickstock, którzy napisali książkę pod tytułem Truth in Aquinas. I współpracują, czy redagują, z tego w tej chwili nie wiem, pismo pod tytułem New Orthodoxy. To jest pewna próba odczytania świętego Tomasza inaczej. W taki sposób, że tam się nie znajduje korespondencyjnej teorii prawdy w tym sensie nowożytnym. Wróćmy do tego przykładu związanego ze sporem o uniwersalia. Dlaczego w naturze rzeczy, dlaczego ludzie faktycznie identyczni, stoły faktycznie identyczne, liście faktycznie różne, stoły faktycznie różne, ludzie faktycznie różni, nazywani są ludźmi. Dlaczego to, co tylko podobne, nazywa się identyczne? No można powiedzieć dlatego, że to właśnie podobne. Jest taki nominalizm podobieństwa, który mówi, że pojęcie obejmuje rzeczy podobne. Że nazwa łączy rzeczy podobne. Ja na analizie tego przykładu skończę, tylko postaram się wyeksploatować go maksymalnie, żeby wyprowadzić wniosek na temat teorii prawdy. I na tym skończę, ewentualnie zostawiając do dyskusji. I teraz rozwiązaniem nie jest powiedzenie, że łączymy jednym słowem, słowem człowiek, istoty podobne, bo po prostu wiemy, co to jest podobne. Bo można postawić pytanie, a cóż to jest podobieństwo? Jaś jest inaczej podobny do Piotra, Zosia do Małgosi, liść do innego liścia. Nie ma czegoś takiego, co byłoby wspólne wszystkim podobieństwom. Czyli podobieństwo sprawy nie załatwia. Russell zdawał sobie z tego sprawę i mówił, że ci, którzy się odwołują do tego, że nazywamy rzeczy tym samym słowem, bo są one podobne, zdawał sobie sprawę z tego, że by mówić o podobieństwie, trzeba postawić pytanie, pod jakim względem, i to wymaga powszechnika. I teraz rozwiązaniem tutaj jest to, by te rzeczy podobne, podobni ludzie, podobne liście, były objęte jednym słowem. No jakim słowem? Tym słowem, tu powiem znanym językiem, tym słowem, które było na początku. To objęcie słowem rzeczy podobne, rzeczy podobnych, jednym słowem człowiek, sprawiło, powołało do... sprawiło, że te byty są ludźmi. Czym to się różni od nominalizmu? Że mamy jedną nazwę obejmującą rzeczy podobne? Niczym. Pers platonizm nazywał nominalizmem. Kiedy o tożsamości rzeczy decyduje idea, pod którą one wszystkie podpadają, a nie coś, co jest w samych rzeczach, identyczne wszędzie, to znaczy, że słowo, znaczenie słowa decyduje o tym, jaka jest rzeczywistość. A jeżeli rzeczywistość jest tworzona przez słowa, to jest pogląd, który jest nominalizmem. No i teraz, upraszczając potwornie, powiem tak. My, ludzie, myślę starożytnie, dokonujemy różnych klasyfikacji. Te nasze klasyfikacje nie są zgodne z tą klasyfikacją, która jest uniwersalna, powszechnie obowiązująca. I teraz rzecz, z której się będę musiał wytłumaczyć, ale ewentualnie w dyskusji. Problem prawdziwości to byłby problem zgodności między klasyfikacjami. Między moją klasyfikacją, a tą klasyfikacją najlepszą. I czy to jest korespondencyjna teoria prawdy? To ja wątpię. Bo to jest problem zgodności między tym, co wysłowione po ludzku, a tym, co wysłowione po bosku. Między sądem ludzkim, a sądem ostatecznym, mówiąc metaforycznie. I w aspekcie teoriopoznawczym. Czyli to jest koherencyjna teoria prawdy, bronię tezy, że Tomasz z Akwinu po pierwsze jest rzecznikiem, jak głębiej poanalizować, koherencyjnej teorii prawdy, nie nowożytnej. Aha, i mogę jeszcze 3 zdania na temat aktualności, żeby zamknąć. Tak? Czyli na gruncie tego poglądu, który bardzo nieporządnie rekonstruuje, mówić prawdę to właściwie klasyfikować. Powiedzieć właściwą prawdę to zaklasyfikować tak, jak by to wyglądało z perspektywy absolutu. Dzisiaj podważa się istnienie możliwości klasyfikowania właściwego. I w związku z tym ten dzisiejszy problem, który inaczej rozstrzyga sceptyka, inaczej rozstrzyga realista, to jest problem między poglądem, iż nie jesteśmy w stanie klasyfikować, właściwie nie wiemy nawet tego, co mówimy, mamy tylko opinię, a nie wiedzę, przecież tak się mówi dookoła. A nawet nie wiemy, jaką mamy opinię. No proszę w tej chwili pomyśleć o różnych sprawach i jaką to też ja mam opinię na ten temat. Nie takie proste. Więc między takim poglądem, a jednak wiarą, że możemy klasyfikować, że jest jakiś gwarant tych klasyfikacji. No i to jest pytanie aktualne, ale to jest pytanie w starym, średniowiecznym językiem, odświeżonym przez semantykę, filozofię lingwistyczną XX wieku. Dziękuję.